Jak się tak szybko podzielić się słowem tym, żeby tak trochę zostało u nas w pamięci i w myśli to, co jest istotne dla życia, z którym będziemy mieli dziś, jutro i pojutrze. I tak chciałem się podzielić słowem, jeżeli chodzi o jak Bóg patrzy na człowieka. Bóg nie patrzy na człowieka, jak jest ubrany, tylko patrzy na jego serce. Dlatego apostoł Paweł powiedział już wcześniej, że to jest nie od Pana, tylko ich zwyczaje. Bóg nie ma w tym obrzydliwości, to jest pomyłka. I właśnie chciałem teraz pokazać, jak Bóg patrzy. Gdy był wybór na króla izraelskiego, pierwsze wybranie na króla izraelskiego było postawny, mężczyzna, wojownik, to co się podoba ludziom, prawda? I był wybrany Saul jako człowiek mężny, przewyższał innych o głowę, więc nadawał się. No i wtedy Bóg nie był zadowolony, że Izrael w ogóle chciał, żeby był król. W ogóle, bo Bóg jest królem. Tak samo Bóg nie jest zadowolony i dzisiaj, gdy my mówimy o spodniach czy innych rzeczach, a nie o nim. Dlatego tu chodzi o nasze serce, a nie o to, co z zewnątrz. I teraz Bóg dał im tego człowieka, ale powiedział, że dzisiaj mieli problemy i kłopoty. Bo trzeba będzie mu służyć, trzeba będzie dawać mu jedzenie, trzeba będzie dbać o dwór cały, o wojsko, trzeba będzie przygotować też się do wojen, więc mieć wszystkie zbrojenia i tak dalej, bo będziecie już królestwem. Do tej pory ja was ochraniałem, dawałem sposoby swoje, aby was obronić. A teraz będziecie mieli sposoby na narody. I właśnie teraz mi się podoba to, jak Bóg wybierał Dawida. Dlaczego Bóg wybierał Dawida w taki sposób? Zobaczmy. Samuel, żeby pójść do rodu Dawida, aby rozmawiać z jego ojcem i oglądać jego braci, bo wiedział, gdzie ma iść, Bóg dał mu wyraźnie, to mówi, Boże, jak ja mam to zrobić? Jak się Saul dowie, że ja biorę róg z olejem, aby namaścić, no to mnie zabije. Więc zobaczmy, do czego prowadzi to, gdyby ciągle obserwujemy człowieka i chcemy człowieka napominać. To jest właśnie powodowanie śmierci. Zabija się duszę po prostu. To nie ma w tym miłości. I Saul to samo. Patrzył się, aby tylko coś jemu tam nie było źle. Ktokolwiek jakby się nie ubrał, co nie zrobił, zawsze jest przyczyna, szukamy w drugim. I teraz Saul powiedział do niego tak. Jeżeli Saul będzie chciał to zrobić, więc jest takie wyjście. Weź jałówkę i niby idziesz. Zobaczmy, Bóg musi działać nie w normalny, prosty sposób, ale prorok, święty Boży, musi działać tak po ludzku, aby po prostu się tak znaleźć, jak nasze biedne siostry i my i tym wszystkim. Jak tu żyć? Jak tu się ubrać? Jak tu być ciepło? Jak tu się czuć dobrze i swobodnie? Jak nie być też wyśmiewanym na tym świecie? Więc tak daje takie sposoby. A zrób tak, a weź to. A potem tam niby złożysz na ofiarę tą jałóweczkę u tej rodziny, a wtedy cichaczem namaszczysz. Bóg tego nie chce, żeby tak było. Ale Bóg nie sprzeciwia się, bo jest sam. Bo są zwyczaje, bo są narody. Więc Bóg zawsze szuka, tylko to jest takie bolące, ale zawsze szuka jakieś wyjście z rozwiązania. I według mnie przy takim strefowaniu, przy takim życiu, naprawdę ci, co się ostoją, to są gdzieś pipożyli. Bo z każdej strony są atakowani. I ten Saul był takim symbolem króla pierwszego, który był nieudaczny. Od początku do końca. On nie był zrozumiały. A na początku był niby spokojny i się ukrywał, ale potem ta pycha wyszła z niego, bo to, co w człowieku jest ukryte, musi mieć okoliczności, przypadki różne, aby wyszło z niego. I Bóg takie okoliczności stwarza. I teraz zobaczmy, Samuel nie był tak całkowicie, chociaż był święty Boży i prorokiem, to nie znaczy się, że był idealny. I dlatego my jak mówimy, to nie mówmy o innych, że są nieidealni, a to wygląda, że ja jestem idealny. Nigdy nie jest człowiek idealny. Inaczej na samego siebie spojrzy i swoje życie. I tak Samuel musiał na samego siebie spojrzeć. On najpierw zobaczył jednego brata Dawida, potem drugiego, trzeciego, czwartego, a Bóg mówi, to nie jest ten. Bo przeczytam, to jest takie fajnie, fajnie opisane, jak Bóg strofował Samuela. W Samuela tutaj jest napisane, jak Bóg go strofował. Jak zobaczył Samuel Eliaba, pomyślał, zapewnie ten jest pomazańcem Pana. To męski, duży, odpowiedni, dobrze ubrany, właściwy, taki bogobojny. No tak możemy teraz na swój sposób to, co mówimy, po prostu tak sobie to wszystko, tak jak ja uważam, tak powinno być. To według woli Bożej to nie było. I Bóg powiedział tak do Samuela, nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczami. A Pan patrzy na serce. I to jest to. Ja tęskniłem, aby się nawrócić, bo ludzie nie patrzyli na to, jakim ja jestem, jak ja wyglądam. Tylko patrzyli na mnie jak na człowieka. To ostatnio, co pisałem, że właśnie o pożegnaniu tam właśnie pisałem, żeby nie widzieć niczego innego, żadnej godności czy niegodności, ale widzieć w drugim człowieku człowieka. To nie jest zwierzę, które ma duszę w krwi. To jest człowiek na podobieństwo Boże. I widzieć wartość człowieka i szanować. I nie robić, aby go nie gorszyć. Aby go nie bić, nie strofować z łagodnością, delikatnością i z umiarem i wtedy, kiedy trzeba, a przede wszystkim samego siebie. Od tego trzeba zacząć. I w drugim człowieka. I wtedy, jak widziałem w zborze, że oni we mnie widzieli kogoś wartościowego, że jak ja przyjdę do zboru, to nie po to, żebym był łajany za swoje zachowanie i za słowa i za cokolwiek. Tylko była wielka radość. Jak ja pamiętam siostrę Zosię, Kalininę, wszystkie starsze osoby, jak one kochały, że ja się tam nawróciłem i wziąłem chrzest. Prawda, jeszcze wtedy nie było w Krakowie, w tamtych czasach. Prawda, jeszcze był na tych ziemiach, gdzie z rodzicami przyjechał. Brat potem przyjechał. Jak oni mnie kochali, jak oni mnie miłowali. To było coś wspaniałego. Kazania były karcące, napominające, one były ciągłe. Ja w tym żyłem, ja tym jestem przyzwyczajony. Tylko żadni teraz, bo teraz jest delikatność i wrażliwość inna niż kiedyś. Ludzie mieli wtedy ciężkie życie. Ale ile było serca i miłości w tym. Taka łagodność, żeby nie urazić, żeby nie zgorszyć, żeby raczej przygarnąć, zachęcić i pocieszyć. Bo Bóg jest sędzią. My nie możemy stać na miejscu Bożym, żeby sądzić, tylko nieść Bożą miłość i świadectwo. Mamy świadczyć o Bogu. Nie straszyć, nie karać. I tutaj Bóg powiedział do Samuela, nie w taki sposób, nie podobasz mi się, zawiodę się na tobie. Ty patrzysz na to, co ludzkie. Ja patrzę, jak Bóg tutaj delikatnie powiedział Samuelowi, o co chodzi. I Samuel wszystkich zobaczył i on od razu od Pana przyjął ten dar tego charakteru i miłości Bożej. I się pyta, czy to wszyscy? No, ojciec odpowiedział, no godni według niego wszyscy. A tutaj zobaczmy, najgodniejszy człowiek, jeżeli chodzi o Stary Testament, który nie był prorokiem, a uważany był za proroka również, ponieważ w psalmach są proroctwa Dawida o Jezusie i o tym, co pisze Nowy Testament. Jezus otwierał im oczy na psalmy i na Mojżesza. Czyli jak Mojżesz był prorokiem według miary Bożej, tak samo i Dawid był prorokiem według miary Boga. I to był jedyny król, który od początku do końca był zgodny z wolą Bożą. I chociaż każdy król coś tam miał, ale Dawid umarł pogodzony i pełny woli i świętości i przyzwolenia Bożego. Umarł z godnością. Po tysiącu ileś tam set lat wspominano, że Jezus jest synem Dawidowym. Dawid to był symbol człowieka, króla, najlepszego, jeżeli chodzi. Jego syn już zmarnował swój koniec, a Dawid od początku do końca. I kim był Dawid? Niewyglądający na wojownika. Niskiego wzrostu. Zupełnie się nie podobał. Jak tutaj czytamy, jak wyglądali tamci, jak wyglądał Saul, tutaj nagle Samuel tak zobaczył. Mówi, poszli po niego. Ale nie, on tam codę pilnuje. To jest młodzieniec. Tam nie. Samuel powiedział, nie zasiądziemy do stołu, aż nie przyjdzie tutaj. No to posłał, więc sprowadził go ojciec. A on, Dawid był rumiany, miał piękne oczy i ładny wygląd. To w naszych czasach by nareszcie miał uznanie. Prawda? Bo to teraz to są cechy łagodności, wrażliwości, delikatności, ładnego wyglądu, zgrabności. To są te cechy. A tam to było raczej. To jest jako plus. Tutaj Samuel, że tak to opisał. To nie było jako plus, bo on nie był wojownikiem. A jednak miał Bożą moc i Bożą siłę. I pokonywał więcej wrogów swoimi rękami niż Saul. Saul zabił 1000, a 9000 Dawid. Po prostu, bo to była nie jego siła, to nie była jego moc. I Bogu się podobał Dawid. I Dawid jest symbolem, to jest powiedziane w Biblii, klucz Dawidowy. Klucz Dawidowy. To jest cała mądrość, jak Bóg ubłogosławi, jak Bóg ochroni, otoczy opieką dom Dawidowy, ród, i w nim zrodził się Jezus Chrystus, który na tą ziemię przyszedł. I wstał, namaścił go, bo Pan powiedział do niego i rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Nie to, co byśmy chcieli, nie to, co nasze oczy widzą. Trzeba kochać wszystko. I wszystkich. Tak. I namaścić go. I namaścił. I wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. Jak to się czuli ci bracia? Godniejsi, lepsi, a namaszczony został Dawid. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. To była taka praca Samuela. Zobaczył na sam koniec, jaki jest. Dlaczego tak się stało z Saulem? Saul zawiódł w posłuszeństwie. Przyszła pycha, przyszła zarozumiałość, buta i objawiło się też nieposłuszeństwo. To jest, powiedzieć, główny, jedyny, najważniejszy grzech, który stał się w raju i od tego musimy się uszczyć i chronić, aby zachować się w posłuszeństwie. Chciałbym takim dać jeszcze jeden przykład jednego króla. Mamy 7 minut czy 6 minut do końca. O jednym królu. Król, który panował tylko w Izraelu 3 miesiące. Miał 18 lat. Kto to jest? Taki Tymoteusz, z którego można się śmiać, jest za młody. Apostoł Paweł musiał się wstawiać za nim, żeby się nie naśmiewali z niego, żeby go nie lekceważyli. To był król, który nie był jak Dawid. To nie był król o wielkim znaczeniu. Panował tylko 3 miesiące i miał 18 lat. A to był drugi król, którego wywyższyła Biblia. Mimo tego, że pisze o nim w kilku miejscach. 3-miesięczna tylko służba. I wcale nie robił dobrze. Ale co go postawiło wyżej od wszystkich króli, obok, aby stać obok Dawida. Co uczynił? Posłuszeństwo. On był ostatnim królem, tym najwłaściwszym, bo potem Sedekiasz był mianowany przez Nabuchadnezara, króla babilońskiego. A on był ostatnim takim królem izraelskim, który pokazał posłuszeństwo. Bóg powiedział, że mają poddać się Chaldejczykom. Oddać im Jerozolimę. Że Bóg już nie ma błogosławieństwa dla tych, którzy zgrzeszyli, którzy są w bałwochwalstwie. I gdy przyszedł najazd Chaldejczyków, otoczyli Jeruzalem, przeczytam to. królewskiej. Jehojachim miał 18 lat, wiodł władzę królewską, a panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matka jego nazywała się Nehuszta, była córką Elnatama z Jerozolimy, czyli zacna niewiasta z Izraela, jego matka. A czynił on to, co złe w oczach Pana. Czynił to, co złe, bo wszedł po swoim ojcu, po swoich braciach, po swoich wujkach. We wszystkim tak, jak czynili jego i czynił jego ojciec. W tym czasie nadciągnęli słudzy Nebukadnesara, króla babilońskiego, pod Jeruzalem i miasto zostało oblężone. Gdy potem sam Nebukadnesar, król babiloński, przybył pod miasto i słudzy go jej oblegali, wyszedł Jehojachim, król judzki, wraz ze swoją matką i ze swoim dworem i ze swoimi dostojnikami, z eunuchami do króla babilońskiego. Wtedy król babiloński kazał go pojmać w 8 roku jego panowania. Czytam to, to tak się nie chce słuchać, no bo co sobie czytam. Ale tutaj się stała rzecz w krótkich wierszach bardzo wielka. Jaka jedność i posłuszeństwo dla króla, który ma 18 lat i panuje 3 miesiące i wszyscy wychodzą i poddali się obcemu królowi, czego Izrael nigdy w życiu nie zrobił. To raczej on wygrywał. Bo był posłuszny. Jeremiasz płakał i wołał, aby to się stało. I wiecie, dzięki temu, że ten młody król poddał się i był posłuszny Bogu, że poddał się, zostało ponad 3000 ludzi uratowanych i mogli żyć. Bo największa grupa ludzi, która została oprowadzona do Babilonii. Tam wśród nich był Daniel, Sedrach, Mesach, Abednego. Te imiona, które już dostali od Chaldejczyków. Oni tam byli. Wiele ludzi zacnych skorzystało na posłuszeństwie, które było w Jachimie. Ale to nie było jeszcze wszystko. Jest jeszcze jedno słowo, które pisze też w drugiej liście w drugiej księdze królewskiej, ale przeczytam z Jeremiasza. To są ostatnie słowa Jeremiasza, ostatnie słowa księgi Jeremiasza. Lecz w 37 roku panowania od uprowadzenia Jachina, króla judzkiego, w 12 miesiącu, 25 dnia tego miesiąca, zobaczmy, jak dokładnie jest podana data. Idealna data, Jeremiasz, który prosił o posłuszeństwo wszystkich króli, których znał, a zmieniali się co chwilę. I na końcu Sedekiasza i nieposłuszny był i tak strasznie taką tragedię musiał widzieć, a potem mu wyłupili oczy. Zobaczył śmierć swoich dzieci, potem był wtrącony do więzienia, gdzie umarł. Zobaczmy, co się stało z tym Joachimem. Król babiloński, nowy król babiloński, ten, po który wszedł na panowanie, Elwin Merodach, w roku wstąpienia na tron ułaskawił Jojachina, króla judzkiego, uwolnił go z więzienia. Jedynego króla. Za co? On nie miał żadnej tradycji, żadnego wieku, żadnych doświadczeń. 18 lat, 3 miesiące rządził, to była jego chwila, to była jego sekunda życia w całym swoim życiu. I zobaczmy, został uwolniony. I ten król babiloński, skąd to się bierze? Przecież on go nie znał, to był kolejny król babiloński, 37 lat w niewoli. Skąd? Nagle on w pierwszym roku panowania go uwalnia, a innych nie. Czy to nie od Pana, nie od Boga, za to, że posłuszny był? Chodzi o posłuszeństwo. Rozmawiał z nim życzliwie, przyznał mu tron wyższy niż trony królów, którzy byli u tego króla babilońskiego. Przyznał mu jeszcze wyższy tron, komuś, kto był więźniem, który na pewno był zniszczony pobytem w więzieniu tyle lat. To nie była telewizja w celi, to nie było to, że go wykąpali i wszystko. To było 37 lat w takiej Syberii. On przyszedł, został jego tron wywyższony nad innych królów, którzy byli w Babilonie. A Joachim zmienił swoje szaty więzienne i jadał stale przy stole królewskim po wszystkie dni swojego życia. A król babiloński zapewnił mu na stałe utrzymanie na każdy dzień, aż do dnia jego śmierci, po wszystkie dni jego życia. I na tym się kończy księga Jeremiasza, wielkiego, płaczliwego, dużego, oddanego wierność do końca Bogu proroka Jeremiasza. Na tym się kończy cała księga. Zobaczmy, o kim? O człowieku, który nie był jak Dawid. Zobaczmy, w tym czasie tylko dlatego, że był posłuszny. Chciałem to zaakcentować, jak bardzo ważne jest to posłuszeństwo. Co byśmy z zewnątrz nie słyszeli, co by nam się nie podobało, czy nawet jak przychodzą do nas różne myśli, mówimy ciągle preczatanie, preczatanie i prosimy Boga o uwolnienie. Co by się nie podobało? Jakie jest wielkie Boże błogosławieństwo za posłuszeństwo. Za to, że jesteśmy wierni i trzymamy się Pana. I stoimy przy Nim. I tutaj brat już czytał o tym, uciskał o tym wszystkim, co ten świat ma przyjść. I właśnie też to miałem zaznaczone, żeby czytać, ale wyłowić z tego takie myśli, gdzie tam pisze, że będziecie mieli trudności, niektórych z was będą zabijali, będzie wam źle, ale nie martwcie się, co macie mówić i jak zaświadczyć. Tam są tylko dwie wskazówki, żeby się nie martwić, nie poddać, chodzi o posłuszeństwo, żeby się, bo Duch Święty doda wam siły i gdyby trzeba było się bronić, da wam to, co macie mówić. Czyli głupi na tej drodze mnie nie zbłądzi. Nie potrzeba być teologiem, aby mądrze odpowiedzieć. Duch Święty się dotykuje. I druga rzecz, która jest tam napisana, kiedy te straszne rzeczy przyjdą, to wy macie co wtedy robić? Podnieść swoje głowy do góry. Skąd przychodzi odkupienie? To są tylko dwie rzeczy. Przy tych wszystkich rzeczach, które słyszymy, że będą straszne, złe, będzie gilotyna, będzie to, będzie tamto, tym się nie możemy zamartwiać i tego się bać. Po prostu zostać w posłuszeństwie dla Boga. Jak ten chociażby król, który symboliczny po 37 latach jest na wolności, jest wywyższony ponad innych zasług. Żadnych zasług nie miał, dlatego że Bóg tak chciał. Bóg wspomniał, że ten człowiek tak pomyślał o tym, że nie prokuratura, nie to i inne sprawy, bo Bóg im powiedział, żeby tak my myśleli i tak rozumieli. Bóg to sprawia. Musimy to mieć w sobie zakodowane, że nie człowiek jest sędzią, ale Bóg jest sędzią. Jeżeli Bogu się podoba twoje posłuszeństwo, Bóg jest z tobą, cię doprowadzi. I wyprostuje twój kręgosłup i twój kark, abyś podniósł i podniosła głowę do góry. Już przychodzi odkupienie. Nic inne się nie liczy. Żadne zagrożenia i złe rzeczy, które przychodzą na nas. Jakiekolwiek. Posłuszeństwo. A reszta będzie nam dodana, uzupełniona, w swojej mądrości wykonana. Nawet gdybyśmy zachowywali się jak Samuel, to Bóg nam w delikatny sposób i we właściwy nas napomnie, pokaże, pouczy, abyśmy wybrali przez posłuszeństwo dobry wybór. Tym razem było to dla Izraela, a dobry wybór też dla nas, dla zboru, dla rodziny, dla najbliższych i we wszystkim. Aby Boże błogosławieństwo na nas spoczęło, to szczęście, które daje Bóg, aby było naszym udziałem na wieki. A to światło potem zobaczymy. Jest to światło przyjemne, wspaniałe. Ja prawie, jak do mnie dzwoni, to o tym świetle mówi kilka razy i tutaj już słyszeliśmy dwa razy. Bo ja też to światło widziałem i to światło jest ciepłe, przyjemne, kochane. Tam człowiek czuje w objęciach. Ja sobie wyobrażam wytarcie oczu tych wszystkich ludzi, co przyjdą z płaczem, prawda? Co staną ci uciśnieni, uciśnienia. Że to Jezus im obetrze łzy. To nie będzie tak, że będzie do każdego podchodził. To jest jak to światło, które spoczywa nie pierwsze na jednym z lewej strony, a potem na drugim z prawej strony. Ono równo wszystkich traktuje. Wszyscy to samo odczuwają i otarcie łez będzie równo wszystkim obtarte. To czyni Duch Święty, Bóg, Jezus Chrystus z jedną ręką uczyni. To jest jeden moment. Nikt nie będzie wywyższony i umniejszony. Jest to coś wspaniałego i cudownego. Też miałem, już byłem tak blisko, co wtedy tą Renię wciągnąłem tam wtedy do tego czy pociągu, czy czegoś, co nas bił. Nie mogę tego motorniczego zobaczyć z przodu, który siedział. I czy w ogóle siedział ktoś? To Bóg Boże kierował. Ja czułem, że tam jest jakaś postać duchowa, tam jest. Ktoś tam jest, ktoś to jedzie. I się wsiada, aby tam dojechać. I jak ja się cieszyłem, że ja już będę tam w środku. I się urwało. Bo trzeba żyć. Bóg zda czas 37 lat, a potem nas wyprowadza i tam pisze. Będziecie w chwale, w uwielbieniu. Tak się kończy Jeremiasza. Zapamiętamy to na pewno. Księga Jeremiasza czym się kończy? Tym się właśnie kończy. A Daniel w swojej pierwszej księdze, jak pisze, od razu wspomina o tym królu. Oni dostali się. Potem były dwa razy uprowadzenia z Izraela. Bardzo dużo zabitych ludzi. Tylko setki osób wyszły. 700, 800. Raz 700, raz 800. Także w sumie uprowadzonych było pod 4600 osób. Równa liczba. 4600 osób. I prawie 3400 osób to właśnie było uprowadzone, to byli uprowadzeni za tego czasu króla, który w posłuszeństwie wysłuchał to, co prorok Jeremiasz mówił i poddał się woli Bożej. To poddawajmy się na zawsze. Jesteśmy 7 minut spóźnieni, ale to jest nic w porównaniu z wiecznością i z całą przyszłością. I z radością, która powinna być, gdy wychodzimy z tej społeczności. Podniesieni na duchu, bo musimy żyć. Dużo jest rzeczy, które człowieka powodują, że człowiek ma słabe nogi i chciałby upaść. Jest dużo powodów różnych, ale Bóg jest zainteresowany podłożyć nam, pod ramiona podeprzeć i wskazać to, co jest dobre i miłe i wspaniałe, aby nas wesprzeć nadzieją i przyszłością, abyśmy mieli tą radość nawet w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy w niewoli i w utrudzeniu i w trudach, żeby ta radość była niezgaszona. Musi być powód, aby ona się rozwijała, obudzała, aby ona była, aby ją zanieść. Aby zanieść tym, którzy cierpią, którzy szukają tego światła, aby też i oni mogli zobaczyć to Boże światło. Powstańmy do modlitwy, bracia i siostry. Pomodlę się na zakończenie.